Piotr Kaszuwara, niezależny dziennikarz, redaktor naczelny portalu medycznego nzdrowie.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Piotrze, piszesz o Ukrainie od roku 2016 i w takim celu pojechałeś także na wschód. Jak to się stało, że z dziennikarza zamieniłeś się tak naprawdę w osobę pomagającą, wolontariusza?
Dlatego, że jest tam taka potrzeba. Dziennikarzy jest tam już sporo. To są setki dziennikarzy z całego świata, między innymi CNN, BBC, cały świat, po prostu dziennikarze z Japonii, dziennikarze z Niemiec, dziennikarze z Francji, z Wielkiej Brytanii. Polski mało, rzeczywiście jest reprezentantów naszego kraju, ale dziennikarzy jest sporo, a pomocy potrzeba bardzo, bardzo dużo codziennie. Nie do końca też praca dziennikarska jest tam taką pracą dziennikarską, jaką sobie wyobrażamy na wojnie, bo wielu obiektów militarnych, tych, które zostały zbombardowane, nie wolno pokazywać nawet pod groźbą więzienia, bo to są cele strategiczne i to też musimy bardzo dobrze zrozumieć, że to nie jest wycieczka turystyczna dla dziennikarza, tylko to jest aktywna wojna, bardzo poważna sprawa, na której giną tysiące ludzi i niektórych informacji po prostu nie wolno udostępniać. Ale jak stałem się wolontariuszem z dziennikarza, to całkiem przypadkowo. Dlatego, że po prostu pakując mój samochód i wyjeżdżając z Wrocławia, wiedziałem, że zawiozę ten jeden transport w odpowiednie miejsce, a potem już miałem zacząć działać właśnie typowo dziennikarsko. Ale kiedy przejechałem granicę, okazało się, że są trzy osoby, które potrzebują dostać się w stronę granicy. Było to zaledwie 80 kilometrów dla mnie do przejechania, więc stwierdziłem, no jeżeli trzeba pomóc, no to nie ma w ogóle problemu.
Ale znałeś te osoby?
Nie. Zacznę działać później jako dziennikarz. Dowiozłem te trzy osoby, okazało się, że z granicy są tam jacyś Niemcy, jacyś Sikhowie, jacyś ludzie z Japonii, z Izraela, którzy mają do przewiezienia leki na drugą stronę, a nie mają transportu. No, że miałem wolny samochód, no to mówię do nich, w takim razie nie ma problemu, zapakujcie po dach i zawiozę gdzie trzeba. I zawiozłem. Zajechałem na miejsce, okazało się, że są kolejne osoby, które potrzebują przejechać i kolejny transport, który trzeba przewieźć. I tak z dnia na dzień okazało się, że przez 2 tygodnie nie zrobiłem żadnego materiału dziennikarskiego.
Ale za to pomogłeś ludziom, którzy uciekali przed wojną.
I uciekają niestety nadal i to jest ten obraz wojny, który też jako dziennikarz mogę teraz Państwu między innymi opowiedzieć, dlatego że II wojna światowa, którą tak często przywołuje się w tym kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Drugą wojnę znamy z podręczników do historii, z książek różnego rodzaju i tam raczej widzimy zniszczenia, widzimy żołnierzy, widzimy bombardowania, widzimy ogromną skalę tego typu tragedii, a z kolei zdjęcia ludzi, którzy najprawdopodobniej w bardzo podobnych okolicznościach uciekali, próbowali ratować sobie życie, takich zdjęć nie ma aż tak wiele.
Jak wygląda ta rzeczywistość? No bo byłeś na Ukrainie, zobaczyłeś to, oglądałeś to przez 2 tygodnie. Nie byłeś tylko we Lwowie czy pod Lwowem, ale kierowałeś się także bardziej na wschód. Więc podpytuję, czy te miasta są faktycznie zbombardowane, czy widać te naloty, czy słychać te alerty przeciwlotnicze. Jak właściwie wygląda tamten świat?
Wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał jeszcze kilka tygodni temu. To są ludzie, których spotykam, to są programiści, to są dyrektorzy różnych firm, to są specjaliści od marketingu, to są fryzjerki, kosmetolożki, piekarze, szewcy, mnóstwo zwykłych ludzi, studenci, mnóstwo zwykłych ludzi, którzy jeszcze kilka tygodni temu mieli całkiem normalne życie. Muzycy, na przykład grający wcześniej w filharmonii, których życie zmieniło się dosłownie w ciągu kilku godzin. Jedna z pań z Kijowa opowiadała mi właśnie o tym, że normalnie miała wyjść do pracy, bo jest fryzjerką, miała wyjść do pracy, ale obudziło ją w nocy rakiety, które gdzieś poza miastem co prawda uderzały, ale huk był wszędzie. No i tak naprawdę jeszcze na początku nie do końca docierało do niej, że to właśnie zaczęła się wojna, ale minęła godzina czy dwie i ona już miała spakowaną walizkę i już opuszczała miasto, co było też bardzo, bardzo trudne w ogóle w tych pierwszych godzinach. No i wiele osób zastanawia się właśnie, jak wygląda ta wojna, skoro nie widzimy aż tak wielu zniszczeń. No zniszczenia widać w Charkowie, zniszczenia ogromne, tak? No Charków jako miasto nie istnieje już, można powiedzieć, został zrównany z ziemią. Mariupol, tam sytuacja jest tragiczna. To miasto jest zrównane z ziemią przede wszystkim. Toczą się tam ciężkie walki. Ludzie, którzy się tam znajdują, około 500 000 osób, są w nieustannym zagrożeniu. Takie miasta, w których mówimy, że jest spokojnie i że są bezpieczne, to wyobraźmy sobie, że mówimy o tym, że we Wrocławiu jest spokojnie i bezpieczne, podczas gdy w Leśnicy spadają rakiety, albo w Świdnicy spadają rakiety. Czy mówilibyśmy o tym, że jest bezpiecznie? No to tak, jest bezpiecznie właśnie teraz na Ukrainie, we wszystkich miastach. Nie ma praktycznie już miasta tam, gdzie nie byłoby słychać alarmów przeciwlotniczych.
Każda historia tych ludzi, uchodźców, to osobna tragedia. Zauważyłeś ten proces przechodzenia ze zwykłego cywila w stan uchodźcy. Jak on przebiegał z twoich obserwacji?
To jest rzeczywiście przerażająca rzecz i można powiedzieć, tak się teraz już po kilku dniach od powrotu, tak zastanawiałem się, czy ja też nie stałem się aby uchodźcą w pewnym momencie i rzeczywiście przeżyłem dokładnie to samo, co ci ludzie, których transportowałem, bo także musiałem, nie mogłem wyjechać o tej godzinie z miasta, z okolic Odessy, o której chciałem, tylko musiałem poczekać, aż będzie dzień, aż skończy się alarm przeciwlotniczy, dopiero wtedy zapakować samochód, znieść do niego potrzebne rzeczy, czy wyjechać, jechać odpowiednią drogą, prawda? I wiedziałem o tym, że będzie trudno, że będzie długa trasa, dużo dłuższa niż zazwyczaj, dlatego że mimo, że no nie autostrady, ale drogi szybkiego ruchu w Ukrainie są puste, to jednak co jakiś czas spotykamy chociażby tak zwane blokposty, checkpointy, takie posterunki, gdzie są żołnierze z ciężkim sprzętem, z ostrą amunicją, z karabinami i każdy taki checkpoint to jest przystanek kilku minutowy, co najmniej, czasem kilkugodzinny przy tych większych miastach. No i musiałem się zatrzymać gdzieś po drodze, żeby przeczekać noc, bo noce są najniebezpieczniejsze póki co w Ukrainie, bo to właśnie nocą dochodzi najczęściej do alarmów, do ataków, do strzałów. I musiałem się zatrzymać gdzieś na noc. I kiedy wskazano mi łóżko, to po prostu poszedłem do tego łóżka. Kiedy dali mi herbatę, to po prostu napiłem się takiej, jakiej mi dali. Kiedy dali mi kiełbasę, chociaż nie jem, to zjadłem, tak, dlatego, że byłem głodny. I tak samo pani Ludmiła. Jeszcze dzień wcześniej mówiła mi, że tutaj tego nie mogę dotykać, bo to jest dla kota. Tutaj do tego przy prysznicu to trzeba zawiązać taką specjalną wstążeczkę, bo inaczej tam wchodzi kot i tak dalej. I ona była pełnoprawną władczynią, panią w tym domu, prawda? I w momencie, kiedy wsiadła do mnie do samochodu, to dostosowywała się do wszystkiego podświadomie już, czyli do toalety szła tylko wtedy, kiedy się zatrzymywaliśmy, nie wspominała o tym, chociaż mówiłem niejednokrotnie, że gdybyś chciała się zatrzymać, to nie ma problemu, ale nie wspominała o tym. I dopiero kiedy się zatrzymałem, powiedziałem toaleta, to ona wysiadła, poszła do toalety. To znaczy, że miała taką potrzebę, chociaż o niej nie wspomniała. I tak samo było z taką całą rodziną żydowską zresztą, którą przewoziliśmy. To było 5 osób. Oni nie chcieli wysiąść ode mnie z samochodu. Kiedy wsiedli do mojego samochodu, ja powiedziałem, że słuchajcie, nie ruszymy po prostu, bo mój samochód siedzi. Mamy pomoc humanitarną w bagażniku i 5 osób was plus 2 nas dwóch nie da rady. I oni nie chcieli wysiąść z tego samochodu. W końcu udało mi się ich po pół godziny przekonać, że za chwilę po nich wrócimy, tylko odwieziemy połowę i potem po drugą połowę wrócimy, ale oni na przykład oferowałem im kanapki, oferowałem im wodę, jakieś słodycze po drodze. Nie chcieli nic jeść, bo twierdzili, że są niegłodni zupełnie i w momencie, kiedy przekroczyliśmy polsko-ukraińską granicę, nagle było widać po ich twarzach, jak zszedł cały stres z nich i wtedy wszyscy do mnie podeszli i mówią, słuchaj, a te kanapki to jednak masz, bo jednak jestem głodny.
Powiedz mi, Piotrze, czy ty się nie bałeś o własne życie? Gdzieś tam z tyłu głowy nie było takiego strachu, że jednak przekraczasz terytorium, które jest zagrożone, które jest naznaczone inwazją Rosji. Może się zdarzyć tak, że za chwilę bomba gdzieś wybuchnie, że gdzieś eksploduje coś. Czy zdarzały się sytuacje niebezpieczne? Czy ty nie obawiasz się o swoje życie? Bo to jest chyba pytanie, które trzeba sobie zadać, przekraczając granicę ukraińską.
Było przede wszystkim kilka razy rzeczywiście tak, że 2 godziny drogi za nami wybuchła rakieta i pół godziny przede mną wybuchła też rakieta, kiedy podróżowałem po wschodzie Ukrainy. Ja to jakby specjalnie nie mówię, gdzie dokładnie byłem, przepraszam państwa za to, ale kiedyś napiszę książkę, tam wszystko będzie, a dzisiaj to nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. W każdym razie strach jest czymś bardzo naturalnym na wojnie i każdy z nas ma prawo się bać. I boją się cywile, którzy uciekają do Polski i mają do tego 100% prawo. Nie muszą tam zostawać i stawiać czoła wojnie, bo są cywilami. I każdy z nas ma prawo do tego, żeby chronić swoje życie, swoich bliskich, i żeby uciec z miejsca zagrożenia. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że nikt nie ma obowiązku walczyć i nikt nie ma obowiązku być odważnym i nikt nie ma obowiązku się nie bać. Tym bardziej, że strach akurat powiedzmy jako dla korespondenta wojennego czy dla żołnierza powinien być czymś, co może się przysłużyć bezpieczeństwu, dlatego że w momencie, kiedy się boimy, to znaczy, że nasza intuicja, nasz umysł, nasz mózg podpowiada nam, że coś nam nie pasuje w tej sytuacji, że coś jest niespójne, że na przykład ta osoba nie powinna zadawać takich pytań, nie powinna się zachowywać w taki sposób, albo że ktoś nas za bardzo do czegoś namawia, może nas ktoś namawiać, że słuchaj, pójdź ze mną, pokażę ci coś, tam są fajne zniszczenia na przykład, tak, które możesz sobie sfotografować. I w momencie, kiedy ktoś nas do tego tak bardzo namawia, to już powinien się pojawić alarm w naszej głowie, mówiący, że coś jest nie tak. Więc ten strach rzeczywiście towarzyszy, ale ja o nim aż tak bardzo nie myślałem, przyznam szczerze, bo po prostu trzeba było uratować tych ludzi, trzeba było ich dowieźć w bezpieczne miejsce i myślę, że ten strach służył właśnie temu, że jechałem szybko.
Udało ci się dzięki temu przewieźć 30 osób, tak?
Tak, tak, to prawie 30 osób i to nie tylko mnie oczywiście udało się ich przewieźć, tylko bardzo wiele osób było w to zaangażowanych i czasami było tak, że ktoś do mnie zadzwonił, ja byłem już w zupełnie innym miejscu, ale wiedziałem, że jedzie ktoś inny, więc można było te dwie osoby, trzy osoby, jedną osobę, mamę z dzieckiem komuś podrzucić, że tak powiem, tak jak był kolega Hubert z Sępa z Częstochowy, zresztą swojego czasu dziennikarz Radia Jasna Góra, przyjechał do Lwowa i zabrał ze sobą trzy kobiety, które mogły wyjechać, a tylko odezwał się do mnie powiedzieć, że cześć, jestem w Lwowie, może byśmy się spotkali na herbatę. Mówię, nie ma problemu, mam trzy osoby, które mogą z tobą pojechać do Polski.
Ten łańcuch pomocy jest ogromny, prawda? Tak. Na miejscu także.
Tak, na miejscu, tutaj w Polsce, to jest niesamowite, jak się to obserwuje. To naprawdę podchodzili do mnie różni ludzie z różnych krajów, na przykład na granicy. Ja po prostu sobie szedłem, mówiłem coś po polsku przez telefon i zatrzymywali mnie Francuzi, Niemcy i mówili, bardzo dziękujemy wam, Polakom, za to, że pomagacie. I to było niesamowite. Albo ja nagrywałem jakiś filmik, żeby na przykład pokazać, że te dary dotarły w odpowiednie ręce, w dobre ręce. I w momencie, kiedy nagrywałem filmik, podchodził ktoś z boku i mówił, czy ja mogę coś powiedzieć. Mówię, pewnie, że może pan coś powiedzieć. Chciałem bardzo podziękować Polakom za to, co robicie. Więc to są naprawdę takie bardzo spontaniczne gesty, ale też o czym warto pamiętać, kiedy się pomaga, to to, że nie spodziewajmy się tych podziękowań. Wcale na nie nie czekajmy, bo one mogą się pojawić za pół roku na przykład, bo ta sytuacja stresowa, ten strach, ta ucieczka, w której...
Może spowodować paraliż.
Może spowodować paraliż, a nawet zdenerwowanie, dlatego że wyobraźmy sobie, że ktoś przez ostatnie 7 dni choćby, tak, albo dłużej, no bo ludzie z Mariupola próbują się wydostać od 3 tygodni, i nie mają takiej możliwości. I teraz wyobraźmy sobie, że taka osoba po 3 tygodniach obserwowania wojny dociera w końcu do Polski. Nie przychodzi jej do głowy to, żeby podziękować, tylko chce iść spać. Po prostu. To, że nie podoba się komuś na przykład bluzka, którą dostał, albo kurtka, którą dostał, nie wynika z tego, że on jest taki wybredny i niewdzięczny, tylko wynika z tego, że to jest pierwsza decyzja własna, którą ta osoba może podjąć jako już wolny człowiek, nie jako uchodźca znowu, tylko on wraca i w końcu może powiedzieć, nie chcę tego, nie podoba mi się po prostu. Tak samo jak mi się nie podobała cała ta podróż i to jedzenie i ta kiełbasa, której nie lubię i nie jem po prostu. Ale to jest w końcu moja pierwsza decyzja. Mogę przywrócić sobie to poczucie bycia człowiekiem.
A jakie są morale tych ludzi? Co słyszałeś w trakcie pobytu w Ukrainie?
Pewność ogromną ze wszystkich ust w Ukrainie, że wojna będzie wygrana przez Ukrainę, że nie ma innej możliwości i w zasadzie naprawdę ludzie myślą w ten sposób. Kiedy tam próbuje się nawet powiedzieć coś innego, tak, i powiedzieć, że na przykład, no ale sytuacja jest jednak trudna, to najczęściej następuje pytanie, a gdzie słyszałeś o tym, że jest trudna sytuacja? Czy aby to nie rosyjska propaganda? Bo nie jest aż taka trudna.
I są bardzo mocno wyczuleni,
silni.
Rozumiem, na niektóre informacje.
Bardzo mocno wyczuleni, tylko oficjalne informacje tak naprawdę tylko z rządu albo specjalne kanały w Telegramie zaufane, gdzie wiadomo skąd te informacje pochodzą, bo ludzie są też bardzo mocno zjednoczeni. To jest niesamowite. Pani Ludmiła powiedziała takie piękne zdanie, powiedziała, że Ukrainiec to jest taki byt, że jak go ubijesz, to ubijet, tak, po rosyjsku, rosyjsku czy po ukraińsku, jak go ubijesz w jednym miejscu na ziemi, to on w drugim miejscu wyjdzie żywy i nadal będzie walczył. I tak samo ludzie w innych miastach mówią, że jeżeli pojawiliby się tutaj Rosjanie, pojawiliby się żołnierze rosyjscy, tak? No bo Rosjanie to inna kategoria, ale żołnierze rosyjscy, którzy atakowaliby ich miasto i ich domy, to będzie do nich strzelała każda brama. To są sytuacje, kiedy pielęgniarki pracujące na co dzień przez lata jako służba zdrowia i odbierające porody dzisiaj robią zezwolenia na broń i kupują ciężką amunicję do obrony. Ludzie, którzy pisali wcześniej książki, teraz przechodzą szkolenia, sprzedają swoje, mój przyjaciel niestety musiał sprzedać obraz, który przez wiele lat był w jego rodzinie bardzo cenny obraz i kupił za to dwa kałasznikowy dla swoich dwóch synów, którzy poszli walczyć w armii ukraińskiej i nie poszli dlatego, że ktoś im kazał, tylko dlatego, że chcieli bronić swojego kraju i takie jest podejście Ukraińców.
To nie jest tak trochę, że Ukraińcy zaczynają przyzwyczajać się do wojny?
Znaczy, oczywiście nikt nie chce się przyzwyczajać do wojny. I każdy chciałby, żeby ona się dzisiaj skończyła, tak? Ja dałbym wszystko, żeby spojrzeć teraz w telefon i przeczytać, że
zakończyła się działania wojenne.
Tak, ale rzeczywiście no, następuje pewne przyzwyczajenie choćby do tych alarmów przeciwlotniczych i to jest bardzo niebezpieczne. I to jest właśnie ten moment, kiedy być może nie ma strachu już, bo nie boimy, bo jeżeli mamy alarmy przeciwlotnicze po 4 razy w ciągu jednej nocy i jesteśmy od tygodnia już niewyspani i każdy nam mówi, że jest bezpiecznie, bo nic nie było zbombardowane, bo nikt nie zginął, prawda? A my jednak nie przespaliśmy już 5 nocy, bo ciągle schodzimy do schronu. W pewnym momencie zamiast zejść do schronu, to naciągamy mocniej koc na głowę i tak próbujemy zrobić, żeby nie słyszeć już tych syren i po prostu się wyspać tę jedną noc i w miarę zabezpieczyć, stawiając coś przy oknie na przykład przed ewentualnym wybuchem. Więc następuje to pewne przyzwyczajenie zdecydowanie, bo chyba taka jest po prostu ludzka psychika, że nie może funkcjonować w tak ogromnym stresie non-stop i dlatego część rzeczy starają się ludzie racjonalizować sobie, nawet żartując. Spójrzmy, jaki jest wysyp różnego rodzaju memów, żartów dotyczących Putina i tak dalej. To nie jest tak, że to jest niepoważne i że to nie wypada. To jest po prostu normalna reakcja ludzkiej psychiki na stan nieustannego zagrożenia, stresu i na ogromną traumę, którą ma każdy Ukrainiec.
Co najbardziej utkwiło ci w pamięci z ostatniej wizyty? Co najbardziej dotknęło cię, coś, co no, nie zapomnisz do końca życia, bo jednak znałeś tą Ukrainę sprzed 2 lat.
Myślę, że wszystko, co widziałem, to już nigdy nie zniknie z mojej głowy, bo tego się po prostu nie da zapomnieć. Twarze wszystkich ludzi, którzy stali w kolejkach, bardzo podobne do siebie twarze, pełne smutku, pełne zmęczenia, niekiedy pełne zrezygnowania już. Myślę, że to najbardziej, ale też taka dziwaczność tej całej sytuacji, że z jednej strony patrzę na piękne jeziora, piękne lasy, piękne łąki ukraińskie, piękne domy kolorowe, malowane, a z drugiej strony gdzieś kątem oka widzę, że obok stoją żołnierze z karabinami, a kilka kilometrów dalej są rosyjskie posterunki i działa gotowe zbombardować to całe piękno, na które patrzę. Myślę, że bardzo wiele rzeczy zostanie niestety w mojej głowie po tej wojnie. Wolałbym, żeby ich nie było i wolałbym nadal pamiętać taką piękną Ukrainę jak zawsze, ale na pewno uda się ją odbudować i jeszcze, czy będzie dobrze.
To taka nadzieja. Nadzieją jest także twoja kolejna podróż. W jakim celu? Bo wyruszasz dziś.
Tak, ruszamy dosłownie za chwilę, jak tylko stąd wyjdę, bo samochód już Fundacji Potrafię Pomóc zapakowany. Adam Komar to jest prawdziwy bohater. On tutaj od kilku tygodni praktycznie zmienił całą działalność z fundacji, która zajmowała się pomocą chorym dzieciom wcześniej i teraz zajmuje się pomocą humanitarną dla Ukrainy. I jadą z nami 33 palety bardzo potrzebnych leków, produktów higienicznych, pampersów dla noworodków, mleka dla noworodków, bo jest wojna, ale ciągle rodzą się dzieci. Więc zabieramy ze sobą bandaże, opatrunki, kilka palet też jedzenia, bo w takich miastach jak Kijów, jak Odessa, jak właśnie Mariupol, o którym no tutaj no, to chyba najgorsza tam teraz sytuacja, Charków. Potrzeba tego, szczególnie dla cywili, którzy mieszkają pod tymi miastami, niedaleko Kijowa, niedaleko Charkowa, Kijowa, bo o ile w Kijowie, mimo że bombardowanym, nadal funkcjonują sklepy i są tam transporty i można iść do sklepu coś kupić, czy we Lwowie, w Iwano-Frankowsku, w Winnicy, w Odessie, wszędzie da się pójść do sklepu. O tyle w tych mniejszych miejscowościach pod dużymi miastami sklepów już nie ma, bo często sklepikarka, która prowadziła ten sklep, już uciekła.
Obiecaj nam, że wrócisz bezpiecznie do nas, do rozgłośni, opowiesz nam o najbliższym doświadczeniu, które przed tobą.
Tak, z Maciejem jedziemy we dwóch busem, jeszcze oprócz tego drugi kolega i jeszcze jeden transport. Nie mogę zdradzać za dużo szczegółów, dlatego Jasne. Tak mówię, ale na pewno wrócimy, dlatego że mamy kolejne transporty i też je musimy tam dowieźć, więc nie mamy czasu zostawać za długo.
To życzymy powodzenia i bezpieczeństwa, Piotrze.
Bardzo dziękujemy.
Piotr Kaszuwara, niezależny dziennikarz, redaktor naczelny portalu medycznego nzdrowie.pl. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Sława Ukrainie!